Cześć, nazywam się Janusz Umliński, lekcja religii.pl. Jest dzisiaj ze mną Monika Rakosza-Napieraj. Monika ma bardzo wyjątkową perspektywę, ponieważ urodziła i wychowała się w Szwecji. A Szwecja jest ciekawa dla mnie pod tym względem, że jest tam u nich ciekawa lekcja religii. Lekcja religii, która nie jest tak jak u nas w Polsce katechezą, głównie katolicką, czy w różnych regionach innych wyznań, tylko jest religioznawstwem. To się nazywa, jeśli dobrze się nauczyłem, religionskunskap. To jest moje pierwsze pytanie do Ciebie, Monika, czy dobrze to wymówiłem?
Religionskunskap, bardzo dobrze, Janusz. Tak się nazywa i tak też jest, właśnie jak mówisz, że poznajemy te różne religie.
Wcale nie uczyłem się przez pół godziny tego wymawiać. Powiedz mi, będę chciał się zapytać Ciebie o takie po prostu ogólne wrażenia osoby, która przeszła przez ten system. Nie będziemy rozmawiać o pedagogice, o tym, nie wiem, jak to wpływa na społeczeństwo i tak dalej, chyba że będziesz chciała się podzielić swoimi myślami, tylko chcę poznać Twoją perspektywę jako osoby, która to przeszła, i stąd moje pierwsze pytanie podstawowe, czy lubiłaś po prostu te lekcje?
Uwielbiałam. Były trzy takie lekcje lub zajęcia, do których się chodziło naprawdę z wielkim entuzjazmem, i to była religia, filozofia i psychologia, i myślę, że to może albo coś mówić o mnie jako o sobie, albo też o tym, że po prostu te osoby, które prowadziły, nasi nauczyciele, te zajęcia, robili to w taki fajny sposób, bo niby są to takie tematy nie dotkniesz, nie powąchasz, nie zobaczysz, a jednak robili to w taki tematyczny sposób, że naprawdę ja czułam, że miałam kontakt z tym, że miałam z tym styczność w jakiś sposób, i myślę, że to wpływało w dużej mierze na to, że bardzo wszyscy, z tego co pamiętam z mojej klasy, lubili chodzić na te zajęcia.
Bo w Polsce, nie wiem, czy wiesz, jak to w ogóle u nas wygląda, to się kojarzy różnie. Czasami są to rzeczy prowadzone przez księży, przez siostry zakonne, czy przez katechetów, ale nie wiem, wielu osób pewnie się to kojarzy z malowaniem kolorowanek biblijnych, jakimś tam śpiewaniem, oglądaniem filmików, i raczej jest to w najlepszym wypadku coś przyjemnie nudnego, a w najgorszym wypadku jest to po prostu jakieś tam wkuwanie modlitw do pierwszej komunii, czyli zupełnie to jest nie coś takiego.
Nie coś takiego. Właśnie jak mówisz, że z perspektywy kogoś, kto się wychował w Polsce i zna ten polski sposób uczenia religii, jest ciekawy ten szwedzki, to tak dla mnie było, jak się dowiedziałam, jak to działa w Polsce, że o wow, to tak tu działa. Ale nie było to całkiem zaskoczeniem, bo też muszę sobie przypomnieć, i też chodziłam na lekcje religii w kościele też katolickim, kościół polski w Malmö, tam gdzie się wychowałam, i no, więc miałam tak jakby i religię w szkole, i religię w życiu prywatnym, i one były bardzo różne, i tam były kolorowanki, i była jedna religia i ta odpowiednia, i wszystko było ułożone tak, jak mi się wydaje, że to jest ułożone też tu.
Okay, taka szkółka niedzielna, tak?
Która dokładnie.
Tam, okay. A normalnie religia w szkole szwedzkiej nie jest obecna, nawet nie wiem, w postaci, nie wiem, krzyży, czy jasełek, czy takich rzeczy?
Jest w formie kultury, że na przykład co roku, wtedy przynajmniej, nie wiem jak to jest dzisiaj, wydaje mi się, że mogło się zmienić, ale jak ja się wychowywałam tam, to co roku było rozpoczęcie roku szkolnego w kościele. I tam chodziliśmy śpiewać, ale bardziej piosenki takie sekularne, po prostu związane z latem, czy z wiosną, czy no po prostu nic takiego specyficznego o Jezusie, o Bogu, tylko że to zawsze było robione w kościołach, i tam była ta styczność, ale taka już bardziej tradycyjna, bardziej, że ten kościół odnosi się do jakiejś tradycji niż do jakichś konkretnych wartości.
Teraz od już paru lat mieszkasz w Polsce i czy zdarzyłaś się z tym, że właśnie, nie wiem, spotykasz ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest Ramadan, a dla ciebie to jest na przykład coś oczywistego? Widzisz to, nie wiem, wśród znajomych? No pewnie to nie jest temat, który często się pojawia w rozmowach, no ale może jakoś tam jakoś to widać, że Polacy mniej wiedzą o religiach niż przeciętny Szwed.
Muszę też przyznać, że studiowałam na anglojęzycznych studiach, więc moja styczność z tą polską częścią społeczeństwa, no to babcia, dziadek, a to wiadomo, że to jednak trochę inaczej, więc no nie jestem w stanie tu powiedzieć czegoś z sensem czuję, bo bym wymyślała.
Powiedz mi troszeczkę więcej może o treści tych lekcji, bo przesłałaś mi wcześniej przed naszym spotkaniem swoje jakieś prace domowe, prawda? To były bardzo ciekawe. Ja tam sobie przeczytałem na tyle, co tam tłumacz mi przetłumaczył. Było na przykład porównanie Ewangelii i obrazu Jezusa w Ewangelii, w Jesus Christ Superstar albo w Pasji Mela Gibsona. Więc bardzo ciekawe takie też pod względem interpretacji na przykład po prostu tekstu, tak? Przydatne też pewnie w innych dziedzinach. Czy tutaj sobie zapisałem, że na przykład były też krytyczne spojrzenie na państwowość Izraela. Tam widziałem, był taki wątek, w którym opisywałaś o tym, jak Żydzi po II wojnie światowej utworzyli państwo Izrael, no ale też są na przykład jakieś tam skrajne sionistyczne grupy, które uważają, że powinny być tam większe, tak, i ten, więc tutaj zastanawiam się, czy ta krytyczność do religii, do wojen religijnych na przykład, czy też się pojawiała?
Pojawiała się, ale myślę, że nie było to w specyficznym kontekście krytyczność wobec czego, tylko bardzo mocny nacisk był kładli nauczyciele na to, aby myśleć generalnie krytycznie. Więc jak nam prezentowano coś, to zawsze proszono nas o zbadanie tego z różnych perspektyw. Właśnie tak jak tutaj, że tą samą postać historyczno-religijną można przedstawić w różne sposoby, właśnie w tym Jesus Christ Superstar i Passion of the Christ i w Biblii, więc myślę, że to bardziej się do tego odnosiło. Przyznam szczerze, że ja sobie nie odświeżyłam pamięci odnośnie tego, co tam było napisane, tylko przesłałam szybko, ale pamiętam, że właśnie dużo było, dużo używaliśmy, znaczy dużo filmów oglądaliśmy. Tak jak tam było porównanie Jesus Christ Superstar, Passion of the Christ, to oglądaliśmy te filmy. Tak samo jak przerabialiśmy właśnie chrześcijanizm gdzieś tam, to oglądaliśmy film, który do dziś pamiętam. Film nazywał się Zakonnica albo Nunnan po szwedzku. I to było właśnie o takiej młodej dziewczynie, bo miała 19 lat. Nazywała się Marta i ona była tam z mojego rejonu Szwecji, ze Skanii. Ona się podjęła takiego dosyć drastyczną decyzję podjęła, że wstąpi do zakonu karmelitów, czyli najsurowszego z wszystkich tych zakonów monastycznych i przez 5 lat ma taki okres próbny, gdzie nie może z nikim się kontaktować, tylko pisała listy z tą panią reżyserką, która zrobiła ten film, ale też była tam możliwość zrobienia takiego wywiadu z nią na początku i po tych 5 latach i później jeszcze po dalszym okresie. I pamiętam, że to zrobiło takie no, ogromne wrażenie na nas wszystkich, bo one zachowywały ciszę przez chyba cały dzień. Oprócz 45 minut, gdzie ze sobą rozmawiały. Więc no, dużo było filmów teraz, tak jak sobie to wspominam. I były to fajne filmy, dobrze dobrane. I zawsze później była właśnie taka analiza krytyczna, albo pod kątem, jak jej rodzina się odnosi do tego, jak to wygląda w kontekście społeczeństwa. Więc.
Super. Właśnie mówiłeś, że dużo jest tego krytycznego myślenia. Ja spojrzałem, jak wyglądają te programy właśnie nauczania i tam właśnie było to bardzo często podkreślane, tak, żeby mieć taką refleksję nad innością, nad tym, że ktoś ma inny sposób postrzegania i jak przez to robi coś, jak działa i tak dalej, jak funkcjonuje w społeczeństwie, prawda? Czy to jest taki też wyraźny motyw, który czujesz tam?
Bardzo. I myślę, że często jest też tak, że coś się wpisuje, nie wiem, w sylabus, czy no ma się jakieś określone cele czymś, ale nie zawsze jest to tak mocno ciągnięte, jak właśnie była ta wartość tego umiejętności krytycznego myślenia, bo to i w sylabusie opisane, i naprawdę tak było w rzeczywistości też, tak.
Jeszcze wracając do samej treści, jakie poruszaliście tematy, które religie poruszaliście? Czy to były tylko te główne, wielkie, światowe religie, czy też może zaglądaliście do religii, nie wiem, ludów rdzennych, czy na przykład mówiliście o szamanizmie sami, którzy no teraz już szamanizmu nie wyznają, ale jeszcze w XIX wieku on był obecny. Czy to też było, czy tylko te największe?
Te największe, definitywnie, no bo jednak myślę, że aby dojść do takiej możliwości trenowania tej krytyczności, to trzeba jednak poruszyć jeden temat trochę bardziej w głębi, i jednak było to chrześcijaństwo, na pewno przerabialiśmy islam, z tego co pamiętam, judaizm też, także definitywnie było skupienie na tych, ale no oczywiście było nam pozostawione miejsce do dyskusji ogólnych. Jeśli ktoś miał jakieś pytania, czy chcieliśmy porównać do czegoś, to zawsze było to mile widziane, ale niekoniecznie były jakby osobne zajęcia z jakichś takich bardziej innych wiar.
Okej. No, widziałem, że tam wchodziliście, widziałem w tych pracach domowych, że wchodziliście bardzo głęboko w niektóre tematy, że naprawdę no, ja jako osoba pisząca bloga o religiach czasami tak głęboko nie wchodzę w niektóre tematy, naprawdę, rzeczywiście tam były rozbiór pojedynczych tam cytatów z Biblii, które porównują, no, tam widziałem na przykład o tym, z Ewangelii Mateusza, o tym, jak Jezus odnosił się głównie do Żydów, tak, i o tym, że właśnie głównie chciał ich przekonać, prawda, i w jaki sposób to się odnosi do całej tradycji żydowskiej na podstawie, więc rzeczywiście to było takie naprawdę kompleksowe. Przez ile lat trwają te lekcje? To tak jak u nas, od pierwszej klasy powiedzmy do liceum, czy nie?
No właśnie te prace, które przesłałam, to były pisane w liceum i tam się ma, teraz chyba to jest religia 1 i 2, wtedy było A i B. No i oczywiście A jest taki bardziej powierzchowny, no a B później się zagłębiamy. I to trwa, jeden taki kurs jakby, to trwa rok, to cały rok, nie wiem ile tam godzin wchodziło, tak szczerze nie pamiętam, ale tak standardowo rok po prostu. Jeśli chodzi o w podstawówce, to wydaje mi się, że nie było religii jako religia, była wiedza o społeczeństwie i to wchodziło jakby w tą wiedzę o społeczeństwie, było wplatane. Z tego co pamiętam, ręki nie dam sobie uciąć.
Jasne, to ten. Powiedz mi, bo no, mówimy o tym, że tak jest, ale też troszeczkę chciałem się zapytać o to, po co to jest? No bo wiemy, jak wygląda społeczeństwo szwedzkie. Jak dobrze spojrzałem przed spotkaniem, 33%, 1/3 w ogóle ludzi w Szwecji ma przynajmniej jednego rodzica, który urodził się poza Szwecją. 1/5, jeśli dobrze pamiętam, ludzi w ogóle urodziła się poza Szwecją, więc jest po prostu bardzo multikulturowe to społeczeństwo, bardzo dużo ludzi, najwięcej z tutaj mam dane z Syrii, no z Finlandii wiadomo, ale z Iraku, Polski właśnie dużo, Iranu, Somalii, widzę, że głównie właśnie te muzułmańskie kraje. Czy myślisz, że to jest coś, co jakby właśnie po to tak zostało wymyślone, żeby lepiej się w tym społeczeństwie dogadać? Czy jak wyglądały twoje relacje z kolegami, koleżankami? Czy rzeczywiście miałeś kogoś w klasie, kto był innego wyznania i to się jakoś... Dużo pytań naraz, może pojedynczo. Czy miałeś w ogóle w klasie osoby, które były właśnie innych wyznań?
I tutaj właśnie też jak usiadłam i sobie pomyślałam, to sobie zdałam sprawę, że wychowałam się i chodziłam do szkoły w bardzo szwedzkich kurczę, neighborhoods. Tak.
No,
rejonach. Tak, bardzo szwedzkich rejonach. Więc i tak pomyślałam o swojej klasie, tam na 30 osób to byłam ja, czyli miałam i matkę, i tatę Polaków. Był mój kolega Sebastian, on miał jednego rodzica z Polski i była moja koleżanka, która miała obu rodziców z Serbii. I to było wszystko. Oczywiście jakby w moim liceum było bardzo dużo ludzi z wszelakich krajów świata, ale no myślę, że nie było to reprezentacyjne tego, jak to wygląda w przeciętnym liceum w Szwecji. Było jednak to bardzo szwedzkie. Natomiast no oczywiście miałam styczność z ludźmi z krajów poza Europy oraz z Europy, ale to już bardziej tak w życiu poza tym i też często byli to ludzie, którzy już mieszkają jakby od urodzenia w Szwecji, więc no, znowu muszę tutaj być ostrożna wypowiadając się, bo myślę, że moje doświadczenie jest jednak bardzo specyficzne pod tym względem, że bardzo szwedzki rejon, bardzo szwedzka szkoła.
Okej, rozumiem. No ale myślę, że pewnie jakby to pomaga w tym społeczeństwie żyć, nie? W ten sposób jakby znając, jak inni myślą, jak inni działają, prawda?
Na pewno tak i przede wszystkim myślę, że pomaga w społeczeństwie żyć. Oczywiście tutaj jest sprawa poglądów, też nie każdy będzie się z tym zgadzał, ale uczenie takiej właśnie krytycznej umiejętności krytycznego myślenia, ale również uczenia tolerancji, bo te dwie rzeczy szły bardzo blisko siebie przez cały okres studiów i nauki, więc takie no, uczono właśnie akceptacji, tolerancji, ale również krytycznego myślenia i myślę, że to pomagało dużo jakby. Nie wiem, czy to jest jakiś specyficznie, czy to jest jakby tak wymyślone, tak zdesignowane, żeby to jakoś w społeczeństwie pasowało. Myślę, że bardziej się odnosi to do natury myślenia Szweda, powiedzmy, jeśli jest coś takiego, tak? Jeśli jest taki poziom osobowości narodowej, to by się, myślę, że w to wliczało.
Jasne. A powiedz, czy tak w ogóle w życiu to jakoś, nie wiem, no mówiłaś, że wokół ciebie byli głównie Szwedzi, no ale pewnie byli głównie luteranami, prawda? Ty jako katoliczka wychowana w katolicyzmie miałaś, nie wiem, pierwszą komunię, tak? Czy to był jakiś temat w szkole, czy nie wiem, w jakiś sposób, nie wiem, może ktoś się z ciebie śmiał, albo wytykał palcem, albo po prostu, nie wiem, pytał się ciebie, jak było, albo może ktoś ci ten pogratulował z tego względu?
No właśnie, to było troszkę śmiesznie, bo myślałam, że bardzo długo myślałam, że to tylko my, Polacy, bierzemy w Szwecji komunię, bo robiliśmy to o wiele wcześniej niż Szwedzi, ale Szwedzi to też robili, oni mieli, nie wiem, czy dobrze pamiętam, mi się wydaje, że ja mogłam mieć 12 lat, może miałam 10, no nie pamiętam dokładnie, i wtedy brałam komunię. Szwedzi to robią o wiele później, mając 14-15 lat może, tak zgaduję, ale no na pewno parę lat po mnie, tylko że oni wtedy jeżdżą na takie obozy i tam tydzień sobie spędzają, bawią się różne zabawy, później jest komunia, prezenty i jakby koniec. Nie trzeba chodzić do kościoła przed tym. Bardziej jest to znowu coś, co się przekształciło według mojego uznania w jakąś formę kultury. Niż coś związane z wiarą, bo komunię mieli wszyscy moi przyjaciele najbliżsi, niewierzący tak naprawdę, więc
okej. To konfirmacja się nazywa, się dobrze pamiętam, w luterańskim.
Tak, tak, dokładnie. Tak.
Ale mówisz, że no oni mieli, jakby ty nie miałaś w tym samym czasie i jakby to nie był jakiś problem na przykład, tak?
Nie, żaden. Bardziej takie zdziwienie, że to coś podobnego, nie to samo. Okay. Miałam ciężko to rozgryźć jakby, ale nie, to też był temat mało poruszany. To było takie jakby dla nich normalne, że każdy bierze tą konfirmację, właśnie tak to się nazywało. I nie było żadnego zdziwienia, że ktoś robi inaczej też, także...
To były wszystkie moje pytania. Może to byś chciała coś powiedzieć?
No bo to jest stricte o religii, nie? Bo mam takie ciekawe doświadczenie. Może ci powiem po prostu i zdecydujesz Dobra. Sam, bo to jest bardziej z filozofii. Mieliśmy nauczyciela, który wychowywał się na wsi i to była też bardzo szwedzka wieś. I jak zaczęliśmy rozmawiać o etyczności, moralności i weszliśmy na utilitarianism.
Utylitaryzm, no.
Dziękuję. To właśnie miał taki przykład swojego życia i pamiętam, że to nas wszystkich tak poruszyło, więc zawsze lubię dawać ten przykład jako sposób, jakby w który to nauczanie w Szwecji miało miejsce. I to było właśnie, że on się wychował tam w tej wiosce małej i tam przyjechał Duńczyk. Wielka atrakcja, wiesz, immigrant, foreign guy, mówił śmiesznie, jego rodzina się tam wprowadziła, wszyscy gadali o Duńczyku, że dziwne. No i oczywiście zaczęli go się z niego naśmiewać w szkole, bo był inny. I to jakby, no Duńczyk to jest sąsiad, to tak jakby przyjechał tutaj Czech czy coś. I zaczęli się z niego śmiać. No i mojemu nauczycielowi się bardzo podobała taka jedna dziewczyna i ona tak mu kiedyś powiedziała, że to jest bardzo smutna historia, w ogóle przygotuj się.
Dobra, wyciągam chusteczki.
No wyciągaj. I on chciał zaimponować na tej dziewczynie, powiedziała mu, że jest jej bardzo przykro, że wszyscy są tacy niemili dla Duńczyka i że ktoś powinien być dla niego miły. No więc mój nauczyciel się zdecydował, że zaprosi tego Duńczyka do siebie, do domu na kolację tam, do rodziny i zdobędzie serce dziewczyny. No i tak też zrobił i faktycznie przyszedł ten Duńczyk, spędzili razem wieczór, no i następnego dnia powiedział tej dziewczynie i oni później stali się parą, nie? I było fajnie i już jakby tak nie potrzebował tego Duńczyka, więc biedny Duńczyk został sam i jak już był dorosły mój nauczyciel, to zadzwoniła do niego mama tego Duńczyka, żeby mu podziękować, że do zawsze, bo on, Duńczyk się później podpalił, popełnił samobójstwo podpalając się. No, bo nigdy nie odnalazł swojego miejsca. No i tu oczywiście można też dyskutować, wiesz, no, co na to wpłynęło. Nie bądźmy też tak, że to wszystko jakby... No nie wiem, ale zadzwoniła ta mama podziękować mojemu nauczycielowi, że do końca swoich dni ten Duńczyk wspominał, jak fajnie było, jak go zaprosił. I nasz nauczyciel się tak rozpłakał, że musieliśmy przerwać lekcję. Wszyscy się rozpłakali i no jakby... Nie wyobrażam sobie lepszego przykładu niż z życia wzięte, co można dla innych ludzi zrobić takim małym czynem. I no, będę to pamiętała do zawsze, bo jest to bardzo smutna, ale też bardzo piękna w tym samym czasie. No nawet nie wiem, jest to bardzo mocno złożona historia i on się tym z nami podzielił i my byliśmy tak wdzięczni. Pamiętam jak na koniec roku jakby dawaliśmy nauczycielom oceny oczywiście, bo to idzie w obie strony tam, no to jakby podziękowaliśmy mu wszyscy, że tak się otworzył i podzielił się tym, bo się naprawdę nauczyliśmy czegoś na tym przykładzie jego, więc no, ciężko mi jest też wyciągnąć jakby religię z kontekstu tego wszystkiego, bo to wszystko oni, nasi nauczyciele się spotykali w grupach i jakby nauczyciel filozofii rozmawiał z psychologiem, nauczycielem psychologii, która rozmawiała z nauczycielką religii, oni robili takie tematyczne, że to wszystko jakby staraliśmy się poruszać te same tematy właśnie z punktu filozofii i to przeciągać na religię i to zrobiło, że to wszystko było wsadzone w taki kontekst, że ja to mam ze sobą do dziś, to wszystko, co się tam nauczyłam. Było naprawdę niesamowite doświadczenie. Także taką historię miałam na koniec.
Bardzo dziękuję. To było naprawdę piękne i walczyłem całym sobą, żeby się nie rozbeczeć i zaraz to zrobię, jak wyłączymy nagrywanie. Więc dziękuję ci jeszcze raz, Monika, za podzielenie się swoją historią ze mną i z widzami kanału.
Dziękuję.
Trzymaj się, cześć.
Thank you for having me. Bye.